Witamy psychoterapeutkę Maję Suwalską-Wąsiewicz. Będziemy rozmawiać dzisiaj o traumie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Myślę, że na początek trzeba by sobie wyjaśnić, czym jest trauma, bo to słowo, można odnieść wrażenie, jest co nieco nadużywane. Zdarza się, że ktoś się dziwnie zachował, my się czuliśmy niekomfortowo, mówimy potem, że to było traumatyczne doświadczenie na przykład i przez to takie codzienne stosowanie to słowo nieco pewnie straciło na wartości.
No tak, w takich przypadkach, o których pani mówi, to na pewno jest to jakieś nadużycie. Tak, no, trauma jest, można ją rozumieć w dwojaki sposób, tak bym to powiedziała. Z jednej strony to jest wydarzenie lub doświadczenie, lub wydarzenia doświadczenia, no bo to może być nie jedno, tylko cały ciąg albo jakiś cały proces doświadczeń takich traumatycznych. I to takie doświadczenia, które przekraczają zdolności danej jednostki, człowieka, do tego, żeby sobie z nim poradzić. Czyli takie doświadczenia, które załamują nasze mechanizmy radzenia sobie i nasze mechanizmy obronne i powodują cierpienie. To tak w dużym skrócie. Do tego jeszcze można by dodać, że to są takie doświadczenia, które gdzieś są graniczne. To znaczy z takiego obszaru życia i śmierci. To sobie może później o tym jeszcze powiemy, jak to można rozumieć. Natomiast drugie wyjaśnienie tego słowa trauma to nie jako uraz, tylko...
Mówi się nawet rana z greckiego.
Tak. Tylko właśnie takie...
Rana na psychice.
Tak, czyli już konsekwencja tego wydarzenia albo doświadczenia. Czyli trauma to wydarzenie czy doświadczenie, ale też to, co w konsekwencji tejże traumy nam się dzieje z psychiką, z naszym wnętrzem. Więc tak to bym w skrócie opisała.
Czym jest trauma? A trauma rodzi się szybko, może być wynikiem jakiejś nagłej sytuacji, jakiegoś wypadku, czy też potrzeba takiego długotrwałego ranienia, na przykład, nie wiem, no, spędzenia dzieciństwa z agresywnym rodzicem, żeby można było mówić o traumie.
No, w ogóle, żeby można było mówić o traumie, to niekoniecznie nawet katalog wydarzeń jest tutaj istotny, bo nie ma czegoś takiego
tylko
jak katalog wydarzeń, tylko tak naprawdę jakby no, jakość tego wydarzenia, czyli to, czy ono się zawiera w tym wątku życia i śmierci. I to, i tak niektórzy badacze sugerują, że to doświadczenie czy to wydarzenie powoduje taki rodzaj urazu psychicznego, który polega na zastosowaniu mechanizmu dysocjacji. Trauma wiąże się w ogóle stricte z tymże mechanizmem. Niektórzy tak ją wręcz rozumieją, że po przeżyciu traumy psychika, czyli nasze wnętrze, ulega pofragmentowaniu. Czyli z takiej jednolitej struktury robi się coś na kształt puzli. I jakby ten wątek, czyli to, że jakieś wydarzenie bądź wydarzenia, doświadczenia tak zadziałały na naszą psychikę, że spowodowały, że ona się pofragmentowała, to sprawia, że możemy...
Psychika.
Całe wnętrze nasze, tak. Pamięć to tylko jest jeden z elemencików. I właśnie ten rodzaj fragmentacji, który się dokonuje w naszych umysłach, może sprawić, że coś zaklasyfikujemy do wydarzenia czy doświadczenia traumatycznego. I to mogą być rzeczywiście takie sytuacje jednorazowe, że tak powiem, tak jak pani to zauważyła, że na przykład ktoś uległ wypadkowi. Dla jednej osoby będzie to rzeczywiście traumatyzujące i będzie to traumą, a dla innej niekoniecznie. Dlatego nie tworzymy katalogu wydarzeń traumatyzujących. To może być przeżycie katastrofy jakiejś. To może być doświadczenie wojenne, czyli to już bardziej jest wątek
taki
rozciągnięty w czasie. Tak. To może być utrata nagle kogoś bardzo bliskiego. Ale traumą też są właśnie takie doświadczenia już dłużej trwające, odbywające się w więzi na przykład między dzieckiem a najbliższymi opiekunami, no bardzo często rodzicami, które polegają na przykład na zaniedbywaniu dziecka. albo na nadużywaniu w jakiś sposób, niekoniecznie fizycznie czy seksualnie, no można nadużywać też emocjonalnie, to może być trauma, która polega na tym, że tego dziecka się nie widzi, nie dostrzega, nie rozumie jego potrzeb, w jakiś sposób no, pomija, porzuca, odrzuca. Albo wręcz przydaje się tym jego doświadczeniom czegoś okropnego, czyli na przykład stosuje się wobec tego dziecka przemoc w różnych jakichś tam przejawach. Więc niektórzy badacze przez to właśnie, przez taką różnorodność tych spraw, które mogą być traumatyzujące, zaczęli mówić o takich traumach przez duże T. To są
czyli są traumy przez duże i przez małe T?
Tak się zaczęło o tym mówić i tak opisywać. Te traumy przez duże T to są takie traumy, które wiążą się z takim bezpośrednim zagrożeniem życia. Takim, co do których to wątków właśnie zagrożenia życia nie ma za bardzo wątpliwości, no bo to jest wypadek, bo to są wojny, bo to może być na przykład też gwałt. Ale są też traumy przez małe te, które wiążą się też z zagrożeniem życia, ale trochę na innym poziomie trzeba o tym myśleć, o tym zagrożeniu. To znaczy, to są te traumy właśnie związane na przykład z przeżyciami małych dzieci, czy w ogóle dzieci, które doświadczają nieadekwatnej opieki rodzicielskiej. I nawet jeżeli na poziomie takim operacyjnym, bym powiedziała, nie dzieje im się krzywda i faktycznie nie mogą stracić życia, no bo powiedzmy rodzice dbają o to, żeby dziecko się, żeby jadło, żeby spało, żeby miało się w co ubrać. No takie podstawowe jakby fizjologiczne sprawy ogarniają. To jeżeli są odrzucający na poziomie emocjonalnym albo zaniedbujący na poziomie emocjonalnym, jakby nie dostrzegają tych potrzeb, tych pragnień, tych możliwości dziecka, ograniczeń, to w sensie takim wewnętrznym, trochę musimy się na inny poziom przenieść, żeby o tym myśleć, to dla dziecka może to być związane z takim zagrożeniem jego życia takiego wewnątrzpsychicznego.
To życie jest jakaś wewnątrzpsychiczne, forma przewlekłego stresu.
No, Tak można o tym myśleć. I w takich warunkach to życie wewnętrzne, to wewnątrzpsychiczne, ono się nie rozwija. Więc w tym sensie można o tym myśleć, że to też jest takie doświadczenie na pograniczu życia i śmierci. No bo to życie wewnętrzne, ten umysł u dziecka, ono nie może się w pełni ujawnić, nie może się rozwinąć.
Czyli trochę tak jakby żyło, a nie żyło.
Dokładnie.
Mówi pani o dzieciach. Zastanawiam się, czy jako dorośli nie jesteśmy bardziej odporni na takie zadawanie nam ran psychicznych. Czy to nie jest tak, że trauma zazwyczaj ciągnie się za nami od dzieciństwa, bo wtedy po prostu najłatwiej jest nas złamać, wykorzystać?
Jeżeli doświadczyliśmy tej traumy jako dzieci i nie było nikogo, kto by pomógł nam sobie z nią poradzić, jakoś opracować, przeżyć i nazwać te różne doświadczenia, albo my też no, nie mamy wystarczająco silnych mechanizmów radzenia sobie, to z pewnością ta trauma się ciągnie dalej. Trauma nienazwana, nieopracowana w jakiś sposób, no sama się nie zdematerializuje. Ona się po prostu ukrywa, tak można powiedzieć, w pewnym zakątku umysłu i
no to
tam sobie
wiadomo,
żyje.
Skąd wiadomo, że jest? Skąd wiadomo, że jest? Skąd wiadomo, że doświadczyliśmy traumy? No pewnie zaczynamy się nad tym zastanawiać, kiedy pojawiają się objawy jakieś somatyczne, kiedy nasze ciało mówi, że jest zranione.
To jest jedna z opcji, że ciało może nam pomóc w tym, bo rzeczywiście ciało jest bardzo zaangażowane w to przeżycie i lokowanie traumy. To jest jedna z opcji, ale jest szereg innych, ponieważ trauma nie tylko dotyka ciała, ale dotyka przede wszystkim więzi. I ona jest takim doświadczeniem, które no, narusza zaufanie, które mamy jako ludzie, jeżeli chodzi o budowanie bliskich relacji. No i taka osoba, która doświadczyła traumy w swoim przyszłym, dorosłym życiu, może po prostu doświadczać trudności w relacjach, żeby sobie ułożyć życie, żeby się, jeżeli nawet jest w rodzinie i ma rodzinę swoją, no to może doświadczać takich kłopotów, żeby rzeczywiście to życie po prostu było satysfakcjonujące, przyjemne, fajne, żeby czuć się szczęśliwą. może też doświadczać jakichś innych objawów, na przykład związanych z takim poczuciem własnej tożsamości, że trochę może nie wiedzieć, kim jest, co chce, co lubi, czego nie chce, gdzie by chciała pracować, albo pracuje już gdzieś, ale to nie sprawia jej w ogóle żadnej radości i w ogóle ma problem z doświadczeniem radości na przykład w swoim życiu. Albo na przykład doświadcza takich negatywnych objawów dysocjacyjnych związanych z tym, że jest taka wytłumiona. Że tak przeżywa siebie i świat
musimy
wokół.
Przypomnieć, co to była ta dysocjacja.
No to zaraz powiemy o niej. Mm-hmm. Ale jeszcze dokończę o tym, jak można się dowiedzieć, że na przykład coś
że mogliśmy
jest...
doświadczyć traumy,
że
możemy ją w sobie nosić.
Tak, jest rodzaj traumatycznego doświadczenia w przeszłości. Taka osoba przeżywać może siebie, jakby trochę była takim robotem. No, nie ma kontaktu z uczuciami swoimi za bardzo. Czyli jest taka oddzielona od siebie. Albo przeżywa świat, jakby to był trochę film, albo trochę sen, albo trochę jakby to było za szybą. Więc no, to są takie przeżycia, które są niezwykle trudne i nieprzyjemne i mogą świadczyć o tym, że przeżyło się traumę, a na pewno świadczą o tym, że działa mechanizm dysocjacji. I tu możemy trochę do niego płynnie przejść. To jest taki mechanizm, który no, uważam, że w kontekście traumy jest absolutnie genialny. W tym sensie, że on daje możliwość przeżycia, przetrwania po prostu tego, co się dzieje. Gdyby nie dysocjacja, te doświadczenia byłyby nie do przeżycia. Myślę, że by spowodowały, że po prostu człowiek by umarł albo oszalał. Dysocjacja to jest skomplikowany termin, ale spróbuję go jakoś tak w miarę prosto o nim powiedzieć. Tak jak już wspomniałam, jej działanie polega na tym, żeby pofragmentować, żeby coś, co jest jednolitą strukturą, żeby rozłożyć na części. Dzieje się to po to, żeby ta część, która no, doświadczyła traumy, żeby można ją było wyizolować od reszty psychiki. Żeby ona sobie poszła, w cudzysłowie trochę, żeby poszła sobie z boku, gdzieś na bok i dała innym częściom psychiki żyć i się rozwijać i funkcjonować w świecie.
Czyli to jest takie trochę odłożenie na bok pewnych spraw.
Tak, tak. Odłożenie na bok i tego doświadczenia czy doświadczeń traumatycznych. No ale nie tylko tych wydarzeń, ale później, ponieważ jakby ta część żyje swoim życiem też, w związku z czym można powiedzieć, że sprawia, że też funkcje psychiki są odkładane na bok. Czyli te funkcje, które na przykład wiążemy z przeżywaniem, czy z emocjami, myśleniem. Nie takim jakimś takim procesem, który czasem się nazywa myśleniem, a który jest związany bardziej z jakimś takim trochę automatycznym naszym odnajdywaniem się w rzeczywistości. Chodzi o jakiś taki twórczy proces łączenia myśli. W dysocjacji przez to, że ona działa, to jest uszkodzone. I to jest niemożliwe do
Czyli
wykonania.
Nie jest możliwe to, że wyjęliśmy jeden fragment i no nie pociągnie za sobą uszkodzenia innych fragmentów.
No nie, właśnie. I to, jak mówiłam, że dysocjacja jest absolutnie fantastyczna, jeżeli chodzi o jej udział w ratowaniu życia przy traumie, no to niestety nie jest to działanie bezkosztowe. Koszty są okropne. Jeżeli już trauma nie działa, jeżeli już nie jesteśmy w tym, że położeniu takim traumatyzującym, ponieważ no, ona sprawia, że jesteśmy ograbieni. Jesteśmy ograbieni z jakiejś części siebie. Jesteśmy ograbieni z takiej możliwości bycia tu i teraz, swobodnego. Jesteśmy ograbiani z takiej funkcji właśnie myślenia, która polega na łączeniu różnych rzeczy, kojarzeniu, jakimś takim swobodnym wędrowaniu sobie myśli do przodu, w przyszłość i do przeszłości, takim poruszaniu się trochę po tym naszym obszarze.
Tak, dysocjacja jest też związana na przykład z tym zapominaniem
tak.
pewnych elementów ze swojego życia, nie pamiętamy tak, o pewnych tak. sprawach.
Jest odpowiedzialna za amnezję, no za to, że rzeczywiście pewnych rzeczy można nie pamiętać. I,
no bo tak jest lepiej.
No w pewnym sensie tak. W takim sensie, że jakby pamięć, przypomnienie sobie tych doświadczeń traumatycznych od razu aktywuje tą część, która no, nosi w sobie ból. To przeżycie. Tak najogólniej
otwiera ranę
ból. Dokładnie. Dokładnie. A żeby było jeszcze ciekawiej, tak można sobie pomyśleć, że ta część właśnie taka odseparowana, odłączona, ona się zatrzymała w czasie. Dla niej czas nie istnieje. I w zasadzie dla niej cały czas to traumatyzujące środowisko jest aktualne. I dlatego, jak ona się w jakimś momencie życia włączy, u niektórych się włącza po prostu w ciągu codzienności, no bo różne sytuacje, na przykład związane z relacjami, z więziami, przypominają o tym, że ta trauma się właśnie dokonała w więzi na przykład. W takim przypadku ona cały czas się aktywuje i zakłóca takie codzienne funkcjonowanie, a zakłóca też w ten sposób, pani wspomniała o takich objawach z ciała, i może w ten sposób zakłócać, ponieważ no, wywraca układ nerwowy do góry nogami. Jakby zadaniem, tak powiedzmy, naszego organizmu, jak działa na nas jakiś czynnik czy zestaw czynników właśnie traumatyzujących, no to jest przetrwanie i poradzenie sobie z tymże czynnikiem. Strategii może być wiele. Może być tą strategią ucieczka, może być tą strategią walka, może być tą strategią jakiś rodzaj takiego zamrożenia, a może być też tą strategią taki rodzaj takiego trochę udawania śmierci. W tym sensie to jakby na poziomie tak neurologicznym układu nerwowego to wygląda w ten sposób, że są właśnie takie strategie, które pobudzają układ nerwowy, żeby on szybciej działał, żeby można było walczyć albo uciec, albo się zamrozić, ale przygotować się jednocześnie do tego, że zaraz być może będzie trzeba uciekać, albo zaraz być może będzie trzeba walczyć. W związku z czym no i ciśnienie krwi może być podniesione, i tętno może być cały czas przyspieszone, i też hormony stresu,
takie które życie się w ciągłym uczuciu zagrożenia.
Napięcia i zagrożenia, tak. Dokładnie. I czujności.
To prędzej czy później musi zaowocować jakimiś stanami lękowymi na przykład.
Stanami lękowymi, depresją, zaburzeniami osobowości. Tak, do tych posttraumatycznych doświadczeń lubią się niestety dołączać jeszcze dodatkowe zaburzenia i choroby. I to jest rzeczywiście kolejny duży koszt.
Na początku powiedziała pani, że ta dysocjacja, no to właściwie jest taki wygodny trochę sposób, żeby uciec przed traumą, ale jak teraz o tym mówimy, no to właściwie szalenie niebezpieczny, bo może lepiej by było właściwie dojść do tego, że przeszliśmy przez traumę i gdzieś się tym zająć, a w ten sposób zamykamy sobie trochę furtkę, udajemy, że się nic nie dzieje.
To nawet nie jest udawanie, tylko to jest na poziomie nieświadomym. To się po prostu dzieje automatycznie.
No nieświadomie udajemy, tak.
W sensie to tak. Tak można myśleć o tym mechanizmie, że rzeczywiście no, on niezwykle obarcza i obciąża, ale nie można zapomnieć o tym, jak dużo on dał dobrego i jak niezwykle ochronną funkcję on pełni.
Pomógł żyć ogólnie,
tak,
przeżyć.
No, więc to jest naprawdę duża sprawa. Natomiast rzeczywiście no, zdanie sobie sprawy z tego, że ten mechanizm nadal jest w użytku obecnie, z automatu po prostu. I też z tego powodu, że człowiek się wyuczył z niego korzystać i korzysta z niego w sytuacjach, które nie wymagają już takiego no, ustawiania się do jakichś wydarzeń, jak do traumatycznych. No, człowiek się nauczył, że tak właściwie funkcjonuje i korzysta z niego automatycznie po prostu raz za razem. I rzeczywiście no
coraz bardziej się ogołacając pewnie
tak,
poniekąd.
Tak można powiedzieć. Ogołacając i w jakimś sensie no nie mogąc też czerpać satysfakcji w pełni ze swojego życia. Nie mogąc iść na przykład ze swoimi pragnieniami, nie mogąc się rozwijać, cieszyć tym życiem.
Bo nawet ich nie rozumiemy, tych swoich pragnień w tym momencie.
Tak, albo nie ma się wręcz z nimi kontaktu i dostępu do nich zupełnie. Nawet nie jest to wtedy kwestia rozumienia, ale w ogóle jakiegoś kontaktu z nimi, że one w ogóle są.
No to rzeczywiście ten wątek życia i śmierci jest tutaj bardzo ciekawy, bo to jest poniekąd życie, ale takie nie do końca. Na pół gwizdka.
Na pół gwizdka, tak. I to oczywiście też skala tego oddzielenia zależy od różnych czynników. Od tego jakie to były doświadczenia, jak długo trwały, tak. Czy był ktoś, kto pomógł jednak chociaż trochę je nazwać i opracować, albo chociaż wsparł i były to jakieś doświadczenia, i które się nie w samotności w pełni na przykład.
No właśnie, bo to niekoniecznie musiał być w danym momencie psychoterapeuta, to mógł być przyjaciel.
Na przykład, oczywiście, tak. No w dalszej kolejności też poziom spustoszenia zależy od tego, jakie człowiek ma własne takie osobiste możliwości radzenia sobie, a te wraz z wiekiem też mają szansę się rozwijać. Czyli trochę inna będzie odpowiedź na to traumatyczne wydarzenie, jeżeli to jest dziecko, a trochę inne, jak to jest już ktoś, powiedzmy, dorosły. No.
Czyli właśnie dzieci są najbardziej narażone na takie wykorzystanie.
Tak. No, z różnych powodów, chociażby też z tych, że
no, jesteśmy najsłabsi wtedy. No.
Są też bardzo ufne i oczekują, jakoś widzą w tych swoich najbliższych kogoś, kto ich im pomoże, kto jest tym dobrym, fajnym obiektem i tak naprawdę pomocnym i nie zrobi im krzywdy. A jeżeli ta krzywda rzeczywiście pochodzi ze strony tej samej osoby, którą dziecko obdarza takim zaufaniem i tak ją postrzega jako dobrą, no to jego świat się rozpada w zasadzie w tym momencie.
Musi być bardzo rozdarte takie dziecko, tak, na pewno.
Tak, i na tym polega też później kłopot z tworzeniem więzi, bo z jednej strony osoba, która już jest dorosła, pragnie tej bliskości i chce się wiązać i poszukuje jakichś związków uczuciowych, ale z drugiej strony, jak się zbliża, to też czuje, że musi uciekać albo musi walczyć.
Albo zranić, bo kochać i zranić to jest to samo.
No w jakiś sensie taka osoba będzie myślała o tym, że ona się chroni. Myślę, że nie będzie przeżywała tego ranienia, jeżeli ona będzie raniła drugą osobę.
No, może czuć na przykład potrzebę ranienia właśnie w tym momencie, żeby to uczucie było pełne, bo takie ma doświadczenia.
No może tak, ale ja bym sobie o tym pomyślała, że jeżeli to robi to ze względów ochronnych. To znaczy jej motywacja nie będzie taka trochę manipulacyjna, że zranię tą osobę po to, żeby tam jakby dołączyć
tak,
do tego
doświadczenia. Tak, rozumiemy miłość. Tak, u nas pełności. Na przykład, powiedzmy, że tak w domu objawiała się miłość. Raz byłem pocałowany, raz uderzony.
No tak, tak można o tym myśleć. Natomiast też bym nie zapominała o tym wątku chronienia się. Bo wiele rzeczy, które taka osoba z traumą, z przeżyciem, z doświadczeniem traumy robi, chociaż to mogą być też okropne rzeczy, które robi swoim bliskim, to może wynikać oczywiście z jakiegoś niezrozumienia związków między ludźmi, z niezrozumienia tego, jak ktoś inny to może przeżyć i co się może rodzić w jego głowie, jak ona rani, ale też może to być związane z tym, że ona potrzebuje się chronić, że sama zakłada w swojej głowie, że zaraz zostanie zraniona, na przykład. Mhm. I żeby tego nie dopuścić, no to zrobi to pierwsza, na przykład. No ale w geście ochronnym. Taką to będzie miało funkcję. Więc no jest to dosyć zawiłe i skomplikowane i te motywy rzeczywiście postępowania mogą być no na pozór dosyć dziwne, natomiast w dużej mierze pod nimi leży potrzeba chronienia się cały czas.
Nasuwa się takie pytanie, czy można samodzielnie wyjść z traumy. Mówimy, że to jest rana, a rany czasem same się zabliźniają, nawet otwarte złamania czasem, chociaż wtedy zwykle się to zrasta nieprawidłowo.
Tak, to dobre porównanie jest, myślę, bo to jednak pokazuje, że dobrze, żeby ktoś był. No, tak jak pani powiedziała, nie musi to być terapeuta, bo to zależy od tego właśnie, co to jest, kiedy działa, jak silnie i tak dalej.
Ale pytanie, czy możemy sami sobie pomóc?
Tak, sami zupełnie odpowiedziałabym, że nie. Że to nie będzie bezszkodowe. Że zawsze dobrze było,
przede wszystkim
żeby ktoś
musimy
był.
Sobie zdać sprawę z tego, że doświadczyliśmy traumy.
Tak, ale nawet jeżeli ktoś sobie zda sprawę z jakiegoś powodu, no to po to, żeby ta rana mogła się zabliźnić prawidłowo, powiedzmy, to potrzebna jest obecność drugiej osoby. Jakiejś, no może to być przyjaciel, no może to być, nie wiem, nawet ktoś spotkany w miarę przypadkowo, ale kto będzie chciał tej historii wysłuchać. Chodzi o to, żeby te różne nienazwane uczucia i myśli, żeby mogły ujrzeć światło dzienne, żeby wyszły z tej głowy, żeby wyszły z umysłu na zewnątrz, żeby można było złożyć je w taką spójną narrację, w spójną opowieść. Sami tego nie zrobimy z tego względu, że dysocjacja skutecznie temu przeciwdziała. Ona uniemożliwia zrobienie z pewnej historii czy z jakiegoś doświadczenia czegoś spójnego, jednolitego, takiej płynnej narracji. I dlatego potrzebny jest ktoś, kto umożliwi to, kto wesprze w tym, pomoże. Jakby te porozrywane wątki, kawałki, to porozrywanie, które jest wewnątrz w psychice, będzie próbował w jakiś sposób niwelować, budując mosty i takie połączenia między nimi. Chociażby zadając jakieś pytania albo słuchając uważnie.
No właśnie, bo tutaj teraz chyba przechodzimy do tego, na czym polega terapia leczenia traumy. Przede wszystkim wysłuchać, zrozumieć.
To pytanie jest dość skomplikowane, to znaczy odpowiedź
pewnie
na nie jest
nie ma jednej terapii.
Nie ma. Nie ma, bo to zależy od tego właśnie, co to jest, kiedy się wydarzyło. Inaczej się będzie postępowało wobec osoby, która doświadczyła chwilę temu gwałtu, na przykład napaści. A inaczej będzie się pracowało z osobą, która powiedzmy 20 lat temu...
Ale przepraszam, jeśli mówimy o sytuacji, w której ktoś został zgwałcony i to się wydarzyło, nie wiem, tydzień temu, to my już mówimy o traumie?
No tak.
To nie jest tak, że jest jakaś pierwsza reakcja taka stresowa, a trauma to się buduje w jakiejś, no nie wiem, musi upłynąć trochę czasu.
To znaczy, to tak, jeżeli upłynie trochę czasu, to ona po prostu będzie sobie tam się mościła bardziej, tak bym powiedziała, i dawała o sobie znać coraz bardziej. I być może zagarniała jakieś kolejne obszary do tego, żeby z tą traumą współpracowały. Natomiast
no bo
potencjalnie...
tak myślę, że są pewnie jakieś objawy takie pierwsze, szybkie i te po prostu odłożone na później.
Tak, te objawy pierwsze, szybkie, o których pani mówi, jak już żeśmy dotknęły wątku gwałtu i napaści, no to tworzą taki zespół, który się nazywa PTSD, czyli zespół stresu pourazowego. Ale po angielsku to się nazywa post-traumatic stress disorder. I jakby w tej angielskiej nazwie jest zawarte nie tylko słowo stres, ale też post-traumatic, czyli że to jest jakoś post-traumatyczne. I że ten zestaw objawów i to doświadczenie, gwałt czy napaść bardzo często się do tego właśnie zestawu objawów zalicza, to jest doświadczenie posttraumatyczne, no, czyli jest traumatyzujący czynnik, który absolutnie rozbija jakąś taką spójność umysłu, wywołując te różne objawy, o których tu sobie już jakoś rozmawiałyśmy, mówiłyśmy, i jest doświadczeniem traumy. Tylko tej przez duże T.
Zupełnie inaczej mi się te sytuacje jakoś kojarzą w reakcjach. Zupełnie inaczej myślę o nawet zgwałconej dziewczynie, powiedzmy dorosłej już, która dosyć szybko trafia do specjalisty, której dosyć szybko niesie się pomoc. I zupełnie inaczej postrzegam dziecko, które przez kilka lat, kilkanaście lat wzrasta w patologicznej rodzinie bez możliwości udzielenia pomocy.
Tak, no i to
sprawia... są dla mnie zupełnie inne sprawy.
No bo to są zupełnie inne sprawy i to powoduje, że to zagadnienie traumy jest tak szerokie i tak skomplikowane. No i to też powoduje, że różni badacze dzielą tą traumę na przykład na tą przez duże T, tą przez małe T, robią katalogi różnych zaburzeń, które mogą się właśnie po doświadczeniu traumy pojawić. I to jest prawdą, to co pani mówi. A wracając jeszcze do tego wątku leczenia, to też ono będzie inne w zależności od tego, z czym i z kim mamy do czynienia. Więc za każdym razem to trzeba jakoś indywidualizować, przemyśleć. Ponadto no też są terapeuci, którzy pracują w różnych nurtach, różnie myśląc o tym, co na początku na przykład należy zaoferować takiej osobie. Więc to wymagałoby chyba jakiejś dużo dłuższej i skomplikowanej odpowiedzi.
A jeżeli chodzi o traumę, to czy na przykład taka terapia grupowa, kiedy rozmawiamy o swoich doświadczeniach, też jest wskazana?
Ja osobiście jakoś nie jestem za tym, żeby tworzyć takie grupy związane z osób właśnie, które doświadczyły traum, przynajmniej tych traum.
Trudniej jest się otworzyć pewnie.
Tak. Być może są zasadne tworzenia takich grup, powiedzmy, no, złożonych z osób, które na przykład doświadczyły katastrofy pociągu na przykład i jechały w tym samym pociągu.
I wszystkie jechały, tak.
Tak, jechały wszystkie tym samym pociągiem, albo no, dzielą to samo doświadczenie. To wtedy mi się to wydaje zasadne. Natomiast jeżeli to byłaby grupa złożona też z takich osób, które doświadczyły na przykład traum tych przez tak zwane małe T, gdzie tam no, mogą być okropieństwa też ukryte, naprawdę, związane z takimi długotrwałymi nadużyciami, no to udział w takiej grupie myślę, że bardziej byłby raniący i bardziej destruujący, szkodliwy niż leczący.
Muszę spytać na koniec, czy można całkowicie wyleczyć traumę, pozostając może przy tym nazewnictwie, przy tej ranie, zrobić tak, żeby to była tylko taka mała, niewielka blizna, o której może ja wiem, ale inni nawet jej nie zauważą.
Skutki traumy można leczyć. No bo samej traumy to raczej nie. To już będzie z daną osobą i będzie jakoś w jej doświadczeniu. Natomiast skutki tak. Skutki można leczyć, można też...
Czy skutecznie można leczyć?
Tak, można skutecznie leczyć.
I niekoniecznie lekami?
Niekoniecznie lekami. Nawet wręcz bym powiedziała, że leki są po to, żeby ewentualnie...
No te objawy somatyczne tam
tak,
pewnie
żeby
wyciszyć.
Ewentualnie no, pozwolić danej osobie na to, żeby się skupiła na tej pracy wewnętrznej, na tej pracy właśnie takiej wewnątrzpsychicznej, bo czasem objawy są tak nasilone, że praca psychoterapeutyczna jest niemożliwa albo jest bardzo utrudniona, więc czasem leki się przydają. W takiej sytuacji. Doraźnie oczywiście przez jakiś tam czas, ale są dobrym wsparciem też czasem.
No to niech to będzie taki dobry, pozytywny akcent na koniec. Bardzo dziękuję. Psychoterapeutka Maja Suwalska-Wąsiewicz udzielała nam informacji, czym jest trauma.
Dziękuję.